Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Monika Tykarska, prezes Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fazon. Witam panią prezes, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co my w Polsce robimy źle, że pracę znajduje tylko około 30% osób z niepełnosprawnością, a na przykład średnia w Unii Europejskiej to 50%?
No myślę, że zaczynając od edukacji tak naprawdę, to już tam zaczynamy źle. Bo Fazon prowadzi też projekt aktywizujący zawodowo osoby z niepełnosprawnościami i niestety często jest tak, że osoby nie mają dobranych odpowiednio na przykład studiów do swojej niepełnosprawności. A trochę tak jednak jest, że no nie każdy z osób sprawnych będzie, nie wiem, no, informatykiem, jak nie ma zdolności ku temu, prawda? I to nie jest tak, że jak osoba z niepełnosprawnościami pójdzie na studia informatyczne, a kompletnie nie ma do tego zdolności, to potem znajdzie pracę. No tak nie jest, nie? No bo nie znajdzie tej pracy. I gdzieś tutaj wtedy jest dopiero duże rozczarowanie, że no jak to? Ja zrobiłem taki wysiłek, bo często to jest bardzo duży wysiłek. Poszłam na studia, a tu nic po tym nie ma. No ale się okazuje, że no owszem, studia skończone, ale zdolności nie takie.
Umiejętności brakuje na przykład. I
tak, tak, tak. A czasami jest tak, że nawet jeżeli ktoś ma jakieś umiejętności, ale tak naprawdę no, jego niepełnosprawność uniemożliwia mu wykonywanie tej pracy. Na przykład pani przedszkolanka, która nie widzi, no niestety mało kto ją zatrudni. No tak po prostu jest. No i trochę to jest smutne mówienie potem tym ludziom, że będzie ciężko. No bo jak powiedzieć komuś, że będzie ciężko? Że, a dlaczego nie mogę być, nie mogę pracować w przedszkolu? No ale wiadomo, co rodzice powiedzą, nie? No, więc troszkę to tak wygląda.
Kilka lat temu w jednym z wywiadów mówiła pani o potrzebie takiej diagnozy, która pomoże tą sprawę jakby właśnie uregulować, poznać potrzeby osób z niepełnosprawnościami dotyczące rynku pracy. My taką diagnozę już mamy. Wiemy, czego tak naprawdę trzeba, co trzeba zrobić? Czego brakuje?
A to cały czas gdzieś tam jest, w jednym kolejnym projekcie i w kolejnym, więc no gdzieś tam cały czas myślę, że brakuje. My w tej chwili mamy też taki projekt dla odmiany jako Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, który trochę testuje nowe narzędzia pracy, więc jakby dlaczego pracodawcy nie chcą zatrudniać? No i się okazuje, że na przykład, nie wiem, pomoc de minimis jest przeszkodą, bo owszem, ktoś chciałby na przykład skorzystać z doradztwa dotyczącego, jak zatrudnić tą osobę niepełnosprawną i tak dalej, no ale jak słyszy, że ma skorzystać z pomocy de minimis, to mówi, a nie, dobra, to ja sobie kiedyś poszukam, może w innym projekcie i rezygnuję. Więc czasami to się wydaje, że takie głupoty, prawda, że takie drobiazgi, no ale one wpływają na to, że później ktoś mówi, no nie, to jednak ja pomyślę, ja zrobię później, w sensie pracodawca, więc myślę sobie, że gdzieś tam nadal się nie spotykają te oczekiwania pracowników niepełnosprawnych, którzy gdzieś by chcieli iść do pracy, z taką jeszcze niewiarą niektórych pracodawców, że warto, czy warto.
Czyli to są takie i społeczne, i psychologiczne bariery, tak, można powiedzieć, tak. Ale też chyba dotyczące jakby samego już kształcenia. Wspomniała pani o edukacji, że nie zawsze to wykształcenie, które zdobywa osoba z niepełnosprawnością, jest takim, które jest poszukiwane na rynku. My nadal w szkołach kształcimy ludzi, na przykład w zawodach introligatorów, czy w jakichś takich zawodach, które no, mniej
nie
są
mają przyszłości.
Nie mają przyszłości, są mniej poszukiwane.
Czyli nadal niestety szkolimy, nadal jest też tak, że mnóstwo osób kończy, nie będę mówić jako uczelnie, ale uczelnie związane z na przykład zarządzaniem, no umówmy się, ile osób jest jeszcze potrzebnych do tego zarządzania, no coraz mniej, prawda? A nawet jeżeli jest, to tak naprawdę odwróciło się, że nikt już nie szuka kogoś po studiach zarządzania, ale na przykład w toku pracy się okazuje, że ktoś ma zdolności, potem gdzieś go tam wysyłają i jest okej. A tak naprawdę, no, dyrektorów mało kto szuka, nie? To teraz bardziej są to awanse wewnętrzne, jakieś pionowe, wynikające ze znajomości firmy, a nadal mnóstwo osób się w tym kierunku szkoli.
W jakim kierunku tak naprawdę można by było kształcić osoby z niepełnosprawnościami, żeby one później tą pracę znalazły? Który kierunek jest dobry?
Ciężko mi powiedzieć, mogę powiedzieć, jak to wygląda, jak osoby się zgłaszają i bardzo dużo osób z niepełnosprawnościami mówi, ja bym chciał pracować zdalnie. No okej, okay, dobrze, no ale to co, co chciałbyś robić? No w sumie to nie wiem. No i teraz tak, jeżeli to nie będą prace, które faktycznie mogą wykonywane być zdalnie, czyli to pewnie może być handlowiec, to może być informatyk, to może być jakaś osoba związana z projektowaniem stron i tak dalej, czyli coś, co faktycznie da się wykonywać zdalnie, no to jak, co im dobrać, nie? Jak im poradzić, żeby coś zrobili? No oczywiście bardzo dużo tych osób mówi, że nie, że no to na sprzedaż to się nie piszą, bo się w tym nie czują i tak dalej. Ale tak naprawdę ja mówię, no dobrze, a próbowała pani? No nie. No to może sprawdźmy, nie? Bo może akurat pani ma takie zdolności, no bo różnie to przecież. No ale nie, bo to mi wszyscy mówią, że to taka niewdzięczna praca. Więc myślę sobie, że dużo mamy takiej pracy, nie wiem, z mitami takimi trochę o rynku pracy, że najlepiej to byłoby zdalnie, robić bazy danych, ale to takie najlepiej w Excelu, żeby to nie było zbyt skomplikowane.
No czyli i tak naprawdę kłania się kształcenie i trochę chęci, prawda, elastyczność, krótko mówiąc.
Myślę, że elastyczność i też taka trochę oczekiwania versus oczekiwania rynku pracy. Bo to myślę, że gdzieś się rozjeżdża, nie? Że gdzieś tam rynek pracy mówi, że no okej, no to ja tutaj zatrudnię, po czym się okazuje, że no tak, ale języki na przykład niestety cały czas gdzieś leżą, nie? Że na przykład ktoś mówi, okej, przecież ja mogę zatrudnić, mieliśmy ostatnio rozmowę z takim pracodawcą, mówi, ja mogę zatrudnić kogoś od was z Polski, kto będzie administrował mi tam stronami, no ale musi znać angielski, bo u nas wszyscy znają angielski. No i znalezienie kogoś z angielskim nie było wcale takie proste, jakby się wydawało, a mamy sporą bazę osób, nie? Które u nas szukają pracy.
W ostatnich latach mówi się coraz więcej i wprowadza w życie pracę ze wsparciem trenerów na otwartym rynku pracy. To pani zdaniem jest dobra droga dla osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza na przykład z niepełnosprawnością intelektualną?
Znaczy myślę, że bez trenerów niektórym będzie ciężko. Ja nawet wiem, że no my nie mamy zatrudnienia wspomaganego w naszym projekcie, natomiast często się okazuje, że jednak trzeba prowadzić osoby z pewnymi niepełnosprawnościami no praktycznie za rękę, więc myślę sobie, że przy niektórych niepełnosprawnościach na pewno. Przy niektórych myślę, że nie jest to potrzebne, więc tak naprawdę no to znowu się kłania taka indywidualizacja.
Pytam o to dlatego, że to jest powszechne dosyć właśnie w innych krajach, że taki trener jest, który asystuje, prawda, pomaga, jest, wspiera osobę z niepełnosprawnością, która na przykład, nie wiem, pracuje w gastronomii, w hotelarstwie czy w jakichś tego typu usługach i przez to też udaje się tą pracę utrzymać tej osobie, bo chyba dostać to zatrudnienie, a utrzymać to jest jeszcze zupełnie inna sprawa, prawda?
Na pewno tak jest. My też dlatego w naszym projekcie mamy coś takiego jak kontakt później też z pracodawcą, bo czasami się okazuje, że pracodawca mówi, o dobra, zatrudnię. Po miesiącu na przykład wychodzi, ojej, ale to jak? To ta osoba się tam, nie wiem, nie odnajduje w zespole, to co z nią zrobić? Więc jak pracodawcy mają z nami kontakt, to mówimy, że no to dobra, to może nie w tym zespole, a w tym, to może skoro nie z takimi dokumentami, to może z tabelkami, a może wcale nie musi rozmawiać z innymi osobami, na przykład sporo ostatnio osób się zgłasza z chorobami psychicznymi, które mają jakieś takie obawy, jak zostaną przyjęte, czy zostaną zaakceptowane, czy później faktycznie w tej pracy się odnajdą. Więc myślę, że w utrzymaniu taki kontakt, nie wiem, czy to koniecznie musi być asystent, ale taki kontakt później z pracodawcą, czy z osobą niepełnosprawną, taki wspierający, to na pewno się przydaje.
Pani organizacja monitoruje na pewno rynek pracy. Jakie jest obecnie takie nastawienie pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami? Na jakie oni na przykład bariery takie główne wskazują? Bo mówiłyśmy o tych tutaj związanych z edukacją, z wykształceniem, ale czy nadal jest taka bariera, właśnie te mity, o których pani może wspomniała już trochę też? Jakie to są mity?
Znaczy tak, my najczęściej współpracujemy z tymi pracodawcami, którzy już zatrudniają, więc jakby no, oni są już przekonani do zatrudniania, no bo współpracujemy z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, no to są pracodawcy, którzy zatrudniają i tam raczej też staramy
tego
się...
Tego problemów właśnie... nie ma.
Tak, natomiast faktycznie jak teraz mamy projekt, Popon ma taki projekt włączenie wyłączonych, to się dokładnie nazywa, i tam są, rozmawiamy z pracodawcami, którzy na przykład właśnie mogą stworzyć nowe miejsce pracy i tam się znajdują pracodawcy, którzy na przykład pierwszy raz, no to ich problemem jest to, że oni tak nie do końca wiedzą, co zrobić, a jak, a czy
co
w ogóle
im się,
to...
Co mogą zyskać, co mogą stracić, tak, co tak, powinni.
Trochę tak, a jeszcze to jest ciekawe, że na przykład szefowie to jeszcze mówią, o no to super, dobrze, dobrze, no to ja tak będę postrzegana jako taka firma wrażliwa społecznie, no bo to nie zawsze wiąże się z dofinansowaniem, bo nawet jak jest to dofinansowanie, no to przy jakiejś dużej ilości osób zatrudnionych, to gdzieś tam ten, to dofinansowanie jako przychód niknie. Ale, a potem się okazuje, że są schody na przykład w rozliczaniu takiego pracownika albo w urlopie. I później się okazuje, że największym gdzieś w takim wstecznicowym to są pracownicy, nie? Bo na przykład się boją. No, ojej, osoba ze schizofrenią, o matko, a jak coś będzie? Gdzieś ten taki wizerunek osób z chorobami psychicznymi, który jest z filmów, to niestety źle robi, nie? I że to zaraz się coś strasznego stanie, im się stanie jakaś krzywda. I że tu myślę, że jest sporo takich, więc to jakby trochę jest pracodawców, a trochę jest to w nas, takich ludziach, którzy pracują na co dzień z różnymi osobami z niepełnosprawnościami.
O tej wrażliwości społecznej rozmawiać będziemy w drugiej części audycji. Teraz Państwa zapraszam na krótką przerwę, a moim gościem jest Monika Tykarska, prezes Fundacji Fazon. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Moim gościem jest Monika Tykarska, prezes Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fazon. Chciałam porozmawiać o wrażliwości społecznej, o kampanii Lodołamacze. To ogólnopolska kampania społeczna i konkurs dla pracodawców właśnie wrażliwych społecznie, jak Państwo nazywacie, którzy zmieniają świat na lepsze. No tak to powinno przynajmniej być. Co to znaczy, jak rozumieć tę wrażliwość społeczną w kontekście pracy i niepełnosprawności?
Jak tworzyliśmy konkurs, to był konkurs, jakby, który miał pokazać takie bardziej ludzką twarz pracodawców, bo wtedy jednak sporo było, że pracodawcy są niedobrzy.
Niechętni osobom, tak, z niepełnosprawnością.
Tak, ale tak niechętni to jedno, a dwa, że wykorzystują osoby niepełnosprawne. Więc chcieliśmy pokazać takich pracodawców, którzy tego nie robią, zatrudniają, robią fajne rzeczy też oprócz tego zatrudniania. A już w tym roku jest 18. edycja, więc już pełnoletność konkurs ma. Więc to się jednak zmieniało. I teraz to są też jakby pokazanie takich pracodawców, którzy mają jakieś takie projekty dla swoich osób niepełnosprawnych, którzy na przykład zatrudniają osoby, które długo były bez pracy, które zatrudniają też na kierowniczych stanowiskach, na to bardzo zwraca uwagę kapituła konkursu Lodołamacze, więc myślę sobie, że to się też zmienia i ta wrażliwość taka społeczna no też się zmienia, bo też choćby widać więcej osób z niepełnosprawnościami na ulicach. Te 18 lat temu to tak jeszcze różnie z tym bywało, a teraz jednak jest sporo, sporo też widać, też jest więcej takich projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami właśnie po to, żeby wyciągnąć ich z domu, żeby się tam nie zamykali, więc myślę sobie, że to się zmieniało. Też z roku na rok dodajemy zawsze jakieś kategorie, bo też się zmienia świat, że teraz ta wrażliwość społeczna to jest nie tylko zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, ale też taka wrażliwość na problemy takie, które wszystkich nas dotyczą, czyli na przykład na taką społeczną odpowiedzialność biznesu związaną ze środowiskiem, z ekologią, więc trochę też otworzyliśmy się na taką przestrzeń, ale też mamy taką kategorię zdrowa firma, czyli to jest też dla firm, które może jeszcze niekoniecznie się mogą pochwalić sukcesami w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w jakiejś dużej ilości albo w jakimiś fajnymi programami, ale na przykład tworzą takie programy w swoich firmach, które mają znowu zapobiegać niepełnosprawności, czyli dotyczą właśnie zdrowia, zapobiegania chorobom, tego, żeby się pracownicy badali, Więc myślę sobie, że to ta wrażliwość społeczna to też się zmieniała przez te wszystkie lata.
Pracodawcy mogą się zgłosić sami albo zostać zgłoszeni, tak? Do konkursu. I czas jest do połowy, można powiedzieć, do połowy sierpnia, do 15 sierpnia, bo też Państwo od wielu lat właśnie przyjmujecie kandydatury, kilkuset, chyba setki kandydatur w każdej edycji tego konkursu. To chyba świadczy o tym, że on ma rzeczywiście dla pracodawców duże znaczenie, że bycie lodołamaczem to jest coś pożądanego. Prawda?
Myślę sobie, że to też się zmienia właśnie, że na początku to było nie, po co mi to, nie zgłoszę się, kontrolę będę miał. Ale z drugiej strony teraz to pracodawcy często mówią, że jak mówią swoim pracownikom, że dostaliśmy lodołamacza, to pracownicy też chętniej u nich pracują, bo to znaczy, że ktoś już tak trochę, powiedzmy, zaudytował tą firmę. Tylko przez zgłoszenie oczywiście, ale też w jakiś sposób, no po to mamy w kapitule tak szerokie grono osób, żeby każdy mógł coś powiedzieć o danej firmie i żeby faktycznie zostały nagrodzone te, które na to zasługują.
No przez te 18 lat edycji można powiedzieć, że też konkurs i kampania zmieniły trochę postrzeganie pracy i pracodawców osób z niepełnosprawnością, bo kiedyś bardziej się patrzyło, tak jak pani mówiła, pod kątem, że to filantropia, prawda, że to dobrze robimy, a teraz ta odpowiedzialność społeczna i nawet w tym roku nowa kategoria, bo jest 10 kategorii przyznawania tytułu lodołamacza i jest w tym roku nowa, pracodawca odpowiedzialny społecznie zrównoważony rozwój biznesu. To też ukłon jakby w stronę takich rozwiązań, o których pani mówi, związanych z ekologią i tak dalej.
Tak, no bo tak naprawdę to taką mamy nadzieję, że niedługo, może jeszcze nie, ale niedługo, że to zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami to jakby będzie normą. Więc jakby, że przy okazji ktoś powie o tym, że zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, ale na przykład właśnie tworzy jakieś programy, które są związane ze zrównoważonym rozwojem. Teraz niedługo będziemy wszyscy rozmawiać i wracać do tego śladu węglowego, jakie dają poszczególne firmy. Więc trochę też w tą stronę chcieliśmy się otworzyć, żeby mogli się pracodawcy chwalić też różnymi innymi rzeczami, bo często jest tak, że ktoś już dostał lodołamacza związanego z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i mówi, no tak, ale moja firma się rozwija i teraz co? Ja też bym jeszcze chciał wziąć raz udział w konkursie pod jakimś innym kątem. No więc stąd też nowa kategoria.
Ten konkurs ma dwa etapy, regionalny i ogólnopolski. W ilu regionach i ile tych statuetek i dyplomów lodołamacza jest do wręczenia, do przyznania i kto dokonuje oceny właśnie kandydatów?
Tak, jest regionalny etap w 10 miastach, tak naprawdę w województwach. Więc w tych województwach są kapituły takie z regionów, czyli na przykład pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie. I wtedy kapituła jest tych wszystkich czterech miast i przez to mogą, tak trochę jest, tak, że
konkurować
każda,
ze sobą trochę też, prawda?
Trochę na tym jest, bo to nawet ciekawie widać na kapitułach regionalnych, one w tej chwili są zdalne i przez to też więcej osób może w nich uczestniczyć, że nagle się okazuje, że a nie, bo u nas to jest taka ciekawsza firma.
Czyli ta walka jest zaciekła, tak można powiedzieć, tak, konkurencja duża.
Tak jest, województwa mogą siebie chwalić i to jest akurat ciekawe. No i później ci lodołamacze, czyli pierwsze miejsca, bo jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce i pierwsze miejsca przechodzą do etapu centralnego i wtedy w Warszawie kapituła się zbiera we wrześniu i wybiera tych najlepszych z najlepszych takich ogólnopolskich.
No właśnie, to powiedzmy, może wymieńmy kilku takich laureatów, których no wszyscy znają, wiedzą, kto to jest, kto ze znanych osób w Polsce z firm ma tytuł lodołamacza i ta wielka gala konkursu, ona się odbywa, rozumiem, pewnie gdzieś tam jesienią, tak? Zawsze.
Wolałabym nie wymieniać tych firm, bo to jest trochę tak, że potem jest tak, bo ja jestem małą firmą, to mnie się nie
wymieniliście.
Każdy z nich naprawdę jest wart docenienia, a czasami jest tak, że się okazuje, że kapituła najbardziej zauważa te małe firmy, bo jak one opiszą swoją historię, dlaczego się zdecydowały na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, to jest na tyle autentyczne, a nie takie marketingowe, że kapituła mówi, aha, nie, weźmy tego kandydata, weźmy tego. I zresztą no, na kapitule tej centralnej też często jest zażarta walka, bo każdy jednak z osób, które jest w kapitule centralnej, jest z jakiegoś miasta, więc wybiera sobie swoje miasto bardzo często.
Tak, czyli są znane osoby, mniej znane, znane firmy i mniej znane firmy. To w takim razie w tym roku gala, kiedy będzie? I w Warszawie, tak? To się będzie odbywało?
W Warszawie, tak, jak co roku na Zamku Królewskim i będzie w październiku, już sprawdzam, 12 października na Zamku Królewskim.
Gdzie w takim razie jeszcze na koniec, powiedzmy, osoby zainteresowane, żeby się zgłosić albo dokonać zgłoszenia jakiegoś kandydata, znajdą informacje? Może w internecie, podajmy jakąś stronę internetową, jakiś kontakt?
lodołamacze.info.pl albo na stronie popon.pl, bo wtedy jest odnośnik do lodołamaczy.
I mamy także czas do 15 sierpnia.
Do 15 sierpnia, tak. I też ja zachęcam do tego, żeby pracownicy zgłaszali swoich pracodawców, jak uważają, że są tego warci. Bo to myślę, że jest najlepsza rekomendacja.
Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Monika Tykarska, prezes Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fazon, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.